Dalekie wilno, kiedy znów uśmiechniesz się do mnie i kiedy znów wilenki szum usłyszę u stóp. Dalekie wilno, miasto wzgórz najdroższe ze wspomnień, zielony gród rzucony losem wrogom na lup.
Studio Wilno.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Dzień dobry. Studio Wilno łączy się z naszymi słuchaczami w Krakowie i w Warszawie i internetowo z tymi, którzy nas słuchają. A my jesteśmy w hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćku, miejscu, w którym się żyje, jak też prowadzi audycję. A audycję dzisiaj poprowadzi Agata Antoniewicz
i Ewa Szturo.
A tradycyjnie słów kilka o tym, że na dworze mamy ciepło i to bardzo. Już niebawem lato, słońce przegrzewa, dużo pogodnego nieba, a temperatura powietrza się zagrzeje do 23 stopni. Na zegarze godzina 10:15 i pełną parą śpieszymy Wam donieść garść informacji z Wilna, Wileńszczyzny, jak też Litwy.
Wileński przegląd zdarzeń.
Na Litwie nadal trwa okres przedwyborczy, przed drugą turą wyborów na prezydenta oraz do Parlamentu Europejskiego, które mają się odbyć w najbliższą niedzielę. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że w pierwszej turze wyborów udział wzięło około 56% uprawnionych do głosowania, a zatem zostało wyłonione dwóch kandydatów, Ingrida Simonity i Gitanas Nausieda, o których porozmawiałem w późniejszej części naszego programu. W wyborach do Parlamentu Europejskiego Litwie przysługuje 11 mandatów, a swoje listy kandydatów wystawiło aż 17 ugrupowań partyjnych.
W ubiegłym tygodniu w Wilnie po raz pierwszy zabrzmiało czytanie Szewców Witkacego po litewsku. W Litewskim Teatrze Narodowym reżyserem czytania jest litewski reżyser Antanas Obcarskas. I podczas tego czytania obecny był Jan Englert, polski reżyser i aktor teatralny, dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. Po czytaniu odbyła się dyskusja na temat wybitnego artysty, który na Litwie jest dopiero odkrywany.
Pod koniec maja rusza 26. edycja Międzynarodowego Festiwalu Poezji Maj nad Wilią. Tematem przewodnim będzie Uniwersytet Wileński, ponieważ w tym roku będzie obchodzona 100. rocznica odrodzenia oraz 440. rocznica założenia uczelni. A mianowicie festiwal rozpocznie się artystycznym prologiem Maja nad Wilią, recitalem Tadeusza Woźniaka wraz z zespołem w Domu Kultury Polskiej o godzinie 18:00. Organizatorzy serdecznie zapraszają gości, a my naszych słuchaczy, oczywiście, którzy w ten weekend wybierają się do Wilna lub będą przyjazdem. Wstęp wolny.
Myślę, że tutaj wszyscy w naszym studio już słyszeli o tym i goście, i moi współprowadzący, że znana w świecie mistrzyni olimpijska w pływaniu Litwinka Ruta Meilutytė ogłosiła we środę, że kończy zawodową karierę sportową. Twierdzi, że decyzję o zakończeniu kariery sportowej podjęła z powodów osobistych i chce wrócić do nauki. Przypomnę, że w wieku 15 lat Litwinka wygrała złoto na olimpiadzie w Londynie i w Mistrzostwach Świata i Europy zda 18 nagród. 12 złotych i 6 srebrnych medali. Niezłe osiągnięcie, jak na tak młody wiek. Drodzy Państwo, w Ratuszu Wileńskim odbyła się uroczystość, pod której uchowani zostali przedstawiciele mniejszości narodowych. Okazją był obchodzony na Litwie 21 maja Dzień Wspólnot Narodowych. Departament Mniejszości Narodowych przy rządzie Republiki Litewskiej przyznał medale, dyplomy oraz upominki imienne osobom reprezentującym 17 narodowości, działającym w organizacjach zrzeszających mieszkańców na Litwie, czyli Rumunów, Żydów, Tatarów, Rosjan, Uzbeków oraz Romów. No a na koniec wczoraj właśnie ponad 1000 maturzystów ze szkół mniejszości narodowych przystąpiło do egzaminu z języka ojczystego. Były to egzamin z języka polskiego, rosyjskiego i białoruskiego. a maturę właśnie z języka polskiego zdawało 739 uczniów. Egzamin z języka ojczystego na poziomie szkolnym dla uczniów ze szkół mniejszości narodowych składa się z trzech części: ustnej, a także ze zrozumienia tekstu i części pisemnej. No i życzymy naszym maturzystom polamania piór w kolejnych zmaganiach egzaminacyjnych.
A naszym dzisiejszym gościem w Studio Wilno jest Małgorzata Kozicz, redaktor Radia Znadwili i portalu ZWLT. Dzień dobry,
dzień
pani.
Dzień dobry.
To może kilka słów o sobie. Dlaczego wybrała pani ten zawód? Co pani najbardziej ceni w swoim zawodzie? Bardzo często dziennikarze są nazywani czwartą władzą. Jak pani postrzega swoją misję dziennikarską?
No, to raczej nie jest może zaraz misja, tylko taka codzienna orka na ugorze. Właściwie, kiedy już porzuciłam takie dziecinne marzenia o tym, żeby być aktorką, co o czym chyba każda dziewczynka marzy, to już bardzo szybko, nie wiem, w wieku 13-14 lat już uznałam, że chcę być dziennikarką i właściwie do tego tak jakoś się zmierzałam. Zaczęłam współpracę bardzo wcześnie z różnymi, z takimi stronami młodzieżowymi w różnych polskich gazetach tutaj, no i później tak coraz to dalej, aż do studiów dziennikarskich. No stałam wszystko takie dosyć, tak jakby nudne i przewidywalne właściwie. No a jeśli chodzi o tą czwartą władzę, to tak, zgadzam się jak najbardziej, zwłaszcza na Wileńszczyźnie. To chyba jest ważne, żeby dziennikarze patrzyli jednak politykom na ręce i sądzę, cieszę się, myślę, że naszemu portalowi udało się już przed kilkoma laty zmienić trochę ten cały taki dyskurs publiczny i ten kontekst jeszcze przed 10 laty, czy 15, czy nawet, nie wiem, 7. Było właściwie normalne pisać w gazecie, na przykład w relacji z jakiejś imprezy, że politycy zaszczycili swoją obecnością jakąś imprezę. No, tymczasem no, chyba ważna jest też świadomość, że politycy to tak jakby nie jakieś osoby na piedestale, tylko właściwie takie na służbie tutaj wyborców, więc jakby oczywiście, no owszem, ale to tak jakby taka lokalne te dziennikarstwo wileńskie nie tylko do polityki się ogranicza, więc...
Czym się pani kierowała, wybierając właśnie rozgłośnie Radia Znadwili? Czy to chodziło o poglądy, bo przecież mamy wiele innych możliwości, na przykład L24, bądź Wilnoteka, czy też Kurier Wileński. Dlaczego właśnie ZW i dlaczego Radia Znadwili?
No przeszłam właściwie wszystkie te, prawie wszystkie polskie redakcje, naszą gazetę, kiedy jeszcze jakby w innej formie trochę występowała, Tygodnik Wileńszczyzny, Kurier Wileński, Wilnotekę i... do magazynu wileńskiego chyba też pisałam, no a kiedy tworzył się portal ZWLT, po prostu otrzymałam zaproszenie do takiego no, współtworzenia i początków tego. To jakby poglądy osobiste raczej nie mają, sądzę, znaczenia i powinny jakoś tam przeważać w tej pracy dziennikarza. No w sumie, no nie wiem, nie będę komentować pracy chyba niektórych kolegów, czy też nie kolegów, bo to jakby byłoby nieetyczne. No wiemy, że w niektórych portalach jakby pracują osoby, które są jednocześnie zatrudnione na etatach jako asystenci posłów na Sejm na przykład, więc tutaj chyba nie należałoby traktować tych mediów jako takiego dziennikarstwa sensu stricte, tylko jako no, jednego z obszarów komunikacji jakby partii politycznej.
Ostatnio wspólnie z Aleksandrem Radczenką prowadzicie codzienny program Na Dwa Głosy, opinie na temat wydarzeń, które są aktualne w dzisiejszym dniu. Jak też mówicie o wszystkich za i przeciw odnośnie najbardziej palących tematów. Bardzo często podkreślacie, że są to subiektywne opinie na dane tematy, czyli was obojga. Czy zasięgacie też do innych źródeł, aby móc przedstawić najbardziej obiektywnie i w ogóle skąd się wziął ten pomysł na prowadzenie takiego typu audycji?
No, próbujemy wdrożyć taki nowy format, tak zwany News Talk, czego jeszcze tutaj w polskich mediach chyba na Wileńszczyźnie nie było, w litewskich zresztą też nie jest jeszcze to zbyt popularne. Są pewne podcasty może na portalach internetowych właśnie w takiej formie. No więc tutaj chodzi właśnie o to, o przedstawienie informacji, ale właśnie w bardziej trochę subiektywny sposób, niekoniecznie też zawsze to są nasze opinie, czyli że my często na przykład być może nawet my z Aleksandrem konkretnie zgadzamy się ze sobą w jakiejś kwestii, no ale ktoś z nas przyjmuje jakby rolę takiego adwokata diabla i przedstawia inny punkt widzenia. No, staramy się przedstawiać wszystkie opinie, które istnieją na dany temat. No, nie wiem, czy wszystkie, no bo oczywiście nie jest możliwe chyba taki obiektywizm całkowity.
No nie. Jesteście jako jedyni polscy dziennikarze, których znam i którzy mieli możliwość na żywo porozmawiać z obojgiem kandydatów na prezydenta, czyli panią Ingridą Szymonitę i Gitanasem Nausiedą. Podczas swoich audycji oczywiście te audycje były prowadzone w języku litewskim. Jak poszło?
No dobrze poszło, to znaczy raczej bez jakichś tam specjalnych zaskoczeń i kandydaci byli dosyć przewidywalni, tak jak zresztą teraz oceniają wszyscy politolodzy, dziennikarze i w ogóle obserwatorzy życia politycznego, no że właściwie być może w jakichś takich sprawach dotyczących zasad, wartości czy poglądów tych dwóch kandydatów specjalnie się nie różni. Jakieś tam drobne sprawy, no między innymi dotyczące między innymi kwestii tych polskich, na przykład zapisu nazwisk, więc Gitanas Nausiedo opowiada się za tym, żeby były te nazwiska w oryginale zapisywane na drugiej stronie paszportu, Ingrida Szymonitę za tym, żeby na głównej stronie był to normalny zapis. Natomiast poglądy na oświatę polską czy na relacje z Polską kandydatów są bardzo podobne, więc przynajmniej w kwestii polityki zagranicznej wygląda na to, że przynajmniej przyszły prezydent będzie się starał dalej utrzymywać tą taką dobrą falę polepszających się i coraz bardziej intensywnych relacji. Natomiast jeśli chodzi o sytuację tutaj Polaków i te ustawy, na które już od ponad 25 lat czekamy, no to wiadomo, że to będzie zależało przede wszystkim od Sejmu, aczkolwiek Ingrida Szymonitę deklaruje, że gdyby została prezydentem, to ona by zgłaszała Sejmowi projekt takiej ustawy. Mówię tutaj o pisowni nazwisk konkretnie.
A odnośnie zwrotu ziemi, coś się kandydaci wypowiadali?
Nie wypowiadali się. Myślę, że to raczej takie kwestie na szczeblu samorządowym bardziej, więc właściwie wiele obietnic, które nawet niektórzy kandydaci czasami składają, dotyczące polepszenia sytuacji gospodarczej w kraju, wzrostu emerytur czy czegoś takiego, to jednak nie leży na Litwie w gestii prezydenta, tak więc należałoby to też traktować jako takie obiecanki wyborcze. No, na Litwie prezydent zajmuje się przede wszystkim obronnością i polityką zagraniczną. Może oczywiście przedstawiać Sejmowi niektóre swoje projekty ustaw, no ale raczej trudno się spodziewać, by przyszły prezydent właśnie uregulował jeszcze te zaległe kwestie zwrotu ziemi.
Tak mało między nimi różnica, między Gitanasem Nausiedą i Ingridą Szymonitą. Głosy się bardzo mocno dzielą. Akcja wyborcza Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin nie jest na jakiejś pozycji, żeby wspierać jednego albo drugiego kandydata, więc wyborcy w chwili obecnej zadecydują już sami podczas wyborów. Jakieś prognozy, na przykład pani osobiste, z punktu widzenia, kto mógłby zostać tym właśnie prezydentem?
No tak, wydaje mi się, że już wszystko wskazuje na to, że to jednak Gitanas Nausiedą zgarnie tę całą pulę zwycięską, ponieważ jemu przypadną widocznie głosy innych kandydatów, przede wszystkim Sauliusa Skwernielisa, no i też takich bardziej, no nie powiem marginalnych, no chociaż było tam kilku działaczy takich też bardziej marginalnych, ale też między innymi Waldemara Tomaszewskiego zapewne też, przynajmniej z reakcji naszych słuchaczy, czytelników portalu, widzę, że sympatie polskiej społeczności są zdecydowanie po stronie Nausiedy i nawet ta kwestia właśnie tych nazwisk nie jest tutaj jakimś czynnikiem decydującym. Szymonita jest przede wszystkim kojarzona z konserwatystami, chociaż nie należy do tej partii, ale ma ich poparcie. Kojarzona z Witoldasem Lenzbergisem, który też jest takim straszakiem tutaj dla Polaków i no nadal wypominane są te kwestie, że podczas kryzysu jako minister finansów między innymi była taką współautorką decyzji o obcięciu emerytur i tak dalej, więc tak jakby nawrócenie się konserwatystów to z ostatnich lat na taką większą przychylność wobec mniejszości narodowych, no najwyraźniej do polskich wyborców nie przemawia. No i też wygląda na to, że jednak te sympatie pozostałej części elektoratu no prawdopodobnie jednak pozostaną po stronie Nausiedy. Chyba Szymonicie nie uda się na tyle zmobilizować wyborców, żeby przyciągnąć tych, którzy głosowali na innych kandydatów.
Dobrze, a może jeszcze jedna sprawa odnośnie wyborów do Europarlamentu. Czy Waldemar Tomaszewski przekroczy próg wyborczy, bo to jest w chwili obecnej dla nas bardzo też istotne i interesujące, bo tutaj niby w prezydenckich możemy prognozować, a jak wyglądają prognozy odnośnie przekroczenia progu? Bo z jednej strony pan Waldemar Tomaszewski wspólnie z Aliansem Rosjan przedstawia taki punkt prorosyjski troszkę, a jest również reprezentantem polskiej mniejszości tutaj na Litwie i nam Polakom tak niby jest korzystne, żeby mieć swojego reprezentanta w Parlamencie Europejskim. Czy jednak uda mu się przekroczyć ten próg wyborczy według pani?
No tutaj naprawdę trudno prognozować, bo wiele będzie zależało od frekwencji. Jeżeli frekwencja będzie duża, im większa frekwencja, tym trudniej będzie mu przekroczyć próg wyborczy. No zobaczymy, naprawdę nie wiem, bo w ostatnich wyborach i prezydenckich i samorządowych akcja wyborcza Polaków na Litwie straciła sporo głosów w porównaniu do wyborów sprzed kilku lat. No, co do aktywności tej reprezentacji Polaków, Waldemar Tomaszewski w różnych statystykach występuje teraz jako taki jeden z najmniej aktywnych europosłów. Oczywiście nawiązuje tam kontakty z europosłami z Polski i zapewne działa na takiej płaszczyźnie właśnie jakiegoś reprezentowania interesów Polaków na Litwie, ale może to bardziej właśnie chodzi o takie, no nie wiem, takie porozumienia międzypartyjne, powiedzmy, między krajami niż na szczeblu europejskim. Zresztą chyba żaden tutaj z obywateli Litwy nie mógłby konkretnie powiedzieć, co robią ci europosłowie tam, którzy oprócz tego, że otrzymują no, wielotysięczne wynagrodzenia.
Dziękuję ślicznie za przyjście i za naświetlenie nam sprawy, która w chwili obecnej jest bardzo aktualna. A naszym dzisiejszym gościem była Małgorzata Kozicz, redaktor Radia z Nadwili i portalu ZWLT. Dziękuję ślicznie pani za przyjście i za udział.
Dziękuję bardzo.
Państwa już teraz zaśpiewa zespół, włoski zespół Il Volo Grande Amore, czyli Wielka Miłość.
A naszym gościem jest harcmistrz Ryszard Gierasim, wiceprzewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. Czuwaj. Jesteś harcerzem już od 20 lat. Jak to się stało, że nim zostałeś?
Jeżeli dokładnie to 21. A stało się to...
Jeżeli dokładnie to 21 rok. A stało się to tak chyba jak i w większości, bo był nabór. Harcerzy mieli pierwszą zbiórkę. No i przyjaciele oczywiście opowiadali w klasie o swoich wrażeniach, o tym, co odbyło się na zbiórce. No i po prostu zachęcili mnie, więc też poszłem i już. I tak to tak naturalnie, jak i chyba bodajże wszyscy i większość zostają harcerzami.
Czym dla ciebie jest harcerstwo?
No w tej chwili, jak już większą część swojego życia jestem w harcerstwie, jestem harcerzem, więc dla mnie osobiście to jest po pierwsze moje życie, mój styl życia i cząstka mnie po prostu. Czasem dyskutowaliśmy z żoną, co dla mnie jest harcerstwo i mówię, że może czasem warto byłoby więcej udzielić uwagi jakimś innym rzeczom. To napominałem, że pokochałeś mnie takiego, jakim jestem, a jestem ja harcerzem, więc to tak cząstka mojego życia po prostu i cząstka mnie.
To może kilka słów o strukturze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie.
Struktura. No więc jeżeli słuchacze Warszawy, tak i Krakowa nas słuchają, więc jest to dość podobne do struktury Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Mamy dwie organizacje, żeńską i męską. Druhny naczelnik, który dowodzi organizacją harcerek i naczelnika, który dowodzi organizacją harcerzy. No i zarząd główny, w skład którego wchodzą naczelnicy, plus 5 jeszcze osób w zarządzie, czyli przewodnicząca, wiceprzewodniczący i komisarz do spraw zagranicznych, referent zuchowy, kapelan, naczelny i kwatermistrz.
Ostatnio odbył się 21. zjazd Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, podczas którego harcerzy i harcerki świętowali 30-lecie działalności organizacji. Dokonaliście wyboru nowej władzy. Jakbyś ocenił chwilę obecną, przed jakimi wyzwaniami stoi związek?
W chwili obecnej, no oczywiście tak, obchodzimy ten rok jubileuszowy, 30-lecie odrodzenia harcerstwa na Wileńszczyźnie i też Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. No a jakie cele? No, tak jak i chyba każda organizacja harcerska i też młodzieżowa, oczywiście w zdrowym ciele zdrowy duch. Mamy oczywiście sporo takich problemów, jak i chyba każda organizacja młodzieżowa. To są, nie wiem, dopalacze, komputery i tak dalej. Więc oczywiście pokazujemy przykładem, że można żyć trochę w inny sposób, bardziej aktywny, być bliżej przyrody, no i oczywiście być w zagraną grupą, która może sporo zdziałać, nie? Wychowując oczywiście na bazach wartości chrześcijańskich i oczywiście pod hasłem Bóg, honor, ojczyzna nasza, teraźniejsza wileńska młodzież.
No właśnie, harcerstwo to nie tylko namiot i ogniska rozłożone wśród lasów nad jeziorami, to nie tylko strój i wszystkie akcesoria zewnętrzne, ale w istocie ten głęboki nurt wewnętrznego życia oraz zadanie stworzenia pełnowartościowego człowieka. Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie liczy około 700 osób, czyli w chwili obecnej mamy tych, którzy poprzez promieniowanie własnej mocy i własnego przykładu przelewają harcerskie ideały w otoczenie. Czy jest trudno świecić przykładem?
No oczywiście, być, że tak powiem, nie wiem, oczywiście może będąc w szeregach, że tak powiem, młodszych harcerzy, to po prostu jesteś chłopakiem, czy tam dziewczyną, czy tam zuchem, którym przychodzi na zbiórkę i bawi się wspólnie i wzorem jest oczywiście ten drużynowy, nie? Więc natomiast już ten drużynowy, który jest dorosłym chłopakiem albo dorosłą dziewczyną, oczywiście ma przed sobą sporo przed sobą ma chłopaków i dziewczynów, które musi świecić przykładem, a w nasze dzisiejsze czasy oczywiście to jest niełatwa sprawa być wzorem, ale mam nadzieję, że w większości to udaje się i widzę, że to jednak udaje się. Skoro chłopacy i dziewczyny garną się na zbiórki, widzą w swoich drużynowych i swoich liderach, instruktorzach liderów, związek rozwija się, więc uważam, że idziemy w dobrym kierunku.
A jakimi kryteriami kierujecie się podczas gawędy przy ognisku? Czy się udaje dotrzeć do świadomości młodych harcerzy, aby przekazać to, co jest najistotniejsze w harcerstwie i czy na przykład nawołujecie do tematów, które są w chwili obecnej aktualne, nie wiem, tematów politycznych, tematów kulturalnych, historycznych? Jak wyglądają te...
No, przede wszystkim oczywiście trzeba pamiętać, że no, te gawędy to odbywają się... No oczywiście tradycyjne na ogniskach, ale też i nie tylko. Są na kursach instruktorskich, na kursach drużynowych, na kursach liderach, więc to też rzeczywiście zależy od miejsca, gdzie ta gawęda jest wypowiedziana, miejsca i oczywiście od tego, na jaki temat w ogóle jest ta impreza albo to ognisko. Więc oczywiście dla starszych harcerzy, harcerek rozmawiamy oczywiście o tych aktualiach, o politycznych, bo jednak harcerz jest też aktywnym obywatelem, więc to też w harcerstwie promujemy i żeby być wrażliwym na te tematy i oczywiście wrażliwym na potrzeby obywatelskie. Natomiast oczywiście, jeżeli mówimy o tych najmłodszych, to kierujemy się oczywiście najbardziej bliskich dla nich takich wartości, jak przyjaźń, Bóg, honor, oczywiście, co znaczy kochać ojczyznę, bo to też wdraża się w serce każdego młodej dziewczyny czy chłopaka i trzeba to robić już od zucha.
Jeszcze pamiętam, że kiedyś za moich czasów nawiązaliśmy współpracę ze skautami i nawet mieliśmy kilka obozów wspólnie. Czy nadal kontynuujecie współpracę?
Nadal kontynuujemy. Nie wiemy, o których czasach, że tak powiem, Agata, mówisz. Ale w każdym bądź razie w tej chwili nadal istnieje okrągły stół, do którego wchodzi 7 organizacji skautowych na Litwie. To jest 6 skautowych litewskich organizacji i też w tym nasza organizacja harcerska. Uczestniczymy też i w obchodach jej stulecia skautingu na Litwie, jak też i skauci uczestniczą w naszych imprezach, zlotach i też mieliśmy możliwość teraz na ostatnim zjeździe gościć 3 przewodniczących największych organizacji skautowych, co też świadczy o tym, że przyjaźnimy się i ta współpraca jest.
Wspomniałeś właśnie o różnych imprezach i właśnie ZHP na Litwie nie tylko angażuje się w takie piękne akcje, ale też jest inicjatorem różnych dobrych rzeczy. No i właśnie już kilkakrotnie została zorganizowana akcja charytatywna Drzewo Nadziei właśnie na rzecz hospicjum, w którym się znajdujemy. Opowiedz trochę o tym projekcie.
Ja, że tak mówię, może zapobiegnę, ale też nie jedną inicjatywą jesteśmy, zrobiliśmy też na przykład światełko betlejemskie, to też Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie tą inicjatywę przejął od harcerzy z Polski i na Litwie jest inicjatorem właśnie tej akcji światełko betlejemskie. No, jak też, jak wspomnieliście o Drzewo Nadziei, tak, to oczywiście ta idea chyba należy do Pawła Gilewskasa, byłego przewodniczącego wraz ze swoją ekipą. Oczywiście zrobił dużą pracę. Oczywiście to jest ta akcja znana jest w całym świecie, bo tu też pani z Ameryki mówię, że też śledzi za tą wspaniałą akcją. No tak, to zjednacza i mobilizuje naszych harcerzy. Ekipa zrobiła dość dużo i myślę, że to po prostu jest tak, że jak gdzieś potrzebują, to oczywiście w tym wypadku harcerze się odezwali, zmobilizowali się i mamy nadzieję, a widzimy, że jednak to służy pięknym przykładem, że sporo ludzi dołącza się do podobnych akcji w całym świecie i to cieszy. I to cieszy, i to też pokazuje, na ile harcerze są i zmobilizowani i gotowi do wszelkiej pomocy.
No i my też cieszymy się z wami właśnie i dziękujemy za waszą działalność. Dziękuję też tobie za to, że byłeś tutaj i opowiedziałeś o swojej działalności i o działalności Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. Z nami był druh Ryszard Gierasim. Dziękuję. A kontynuując temat, że tak powiem, organizacji charytatywnych i różnego rodzaju imprez właśnie na rzecz tego hospicjum, w którym jesteśmy. Z nami jest pani Barbara Pieczuro, działaczka charytatywna i organizator akcji Pola Nadziei w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Jak zaczęła się państwa współpraca z hospicjum w Wilnie?
Po raz pierwszy trafiliśmy z mężem tu w to miejsce, gdzie obecnie znajduje się stacjonarne hospicjum 10 lat temu, w roku 2009. I tak się składa, że mój mąż i jego rodzina pochodzi z Wilna, z Wileńszczyzny i mamy tu w dalszym ciągu krewnych na Litwie, więc przyjeżdżaliśmy tutaj już od roku 2000. Z wizytą. Oczywiście to były krótkie wizyty, kilkudniowe. Nigdy nie pytaliśmy o to, czy na przykład na Litwie istnieją hospicja, jak wygląda opieka paliatywna. Nie było nigdy takiego tematu. I właśnie w roku 2009, kiedy przyjechaliśmy na Litwę, odbywała się tutaj taka impreza nazwana Światowy Zjazd Wilniuków. Wybraliśmy termin przyjazdu na Litwę właśnie wtedy, bo spodziewaliśmy się, że na pewno będą ciekawe imprezy. W związku z tym chcieliśmy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I przed naszym przyjazdem, to był chyba magazyn wileński, jest to czasopismo, które ukazuje się tutaj w Wilnie, przeczytałam artykuł, że w lutym 2009 roku otwarto na Litwie pierwsze hospicjum domowe. Więc ta informacja wydała mi się bardzo dziwna, ponieważ opieka paliatywna i hospicja na świecie istniały już od wielu lat. I no, myślałam, czy to nie jest po prostu jakiś błąd, czy pomyłka, że to ma być pierwsza instytucja tego typu. Więc po naszym przyjeździe tutaj do Wilna zadzwoniliśmy pod numer telefonu, który w artykule się znajdował i w ten sposób przyszliśmy tu po raz pierwszy, poznaliśmy siostrę Michaelę Rak, twórczynię i dyrektora obecnego tego hospicjum. I rzeczywiście dowiedzieliśmy się, że na Litwie nie ma hospicjów i że to ma być pierwsze stacjonarne hospicjum w tym miejscu. No kiedy zobaczyliśmy stan budynku, w którym to hospicjum miało powstać, to tak patrząc na to pomyślałam, że no to może jeszcze jakieś 10 lat pewnie minie i może to hospicjum będzie, może nie. No więc niestety, ja myślę, że odwrotnie się pomyliłam, ponieważ hospicjum powstało w ciągu 3 lat. Otwarcie odbyło się w roku 2012. No w związku z tym, na nasze powiązania rodzinne, postanowiliśmy spróbować pomóc siostrze Michaeli i powstającej tutaj placówce, co zresztą nam się udało. Przede wszystkim no tutaj siostry, bardzo taka kreatywność i zaangażowanie spowodowały, że w momencie, kiedy wśród mieszkających w Stanach Zjednoczonych Polaków, których znamy, opowiedzieliśmy historię tego miejsca, to wszyscy z uznaniem spojrzeli na to, co tutaj siostra dokonała, jak to wszystko wygląda. I dzięki temu łatwiej było nam znaleźć osoby, które byłyby zainteresowane pomocą, ponieważ no, na pewno wszyscy, którzy zajmują się organizowaniem jakichkolwiek imprez na rzecz takiego miejsca jak hospicjum, wiedzą, że tu potrzeba jest więcej niż jedna czy dwie osoby, żeby taka impreza w ogóle mogła się odbyć. No i Pola Nadziei organizujemy dla tego hospicjum od 6 lat. Najczęściej odbywają się one na terenie polskich parafii w Stanach Zjednoczonych. Odbywają się one w sposób podobny do tego, jaki jest w Polsce, to znaczy jesienią, mniej więcej w październiku, listopadzie, sadzimy kwiaty, żonkile, które są symbolem opieki paliatywnej. Na wiosnę, kiedy kwiaty zakwitną, no, ścinamy je i organizujemy kwesty dla hospicjów.
Czy dużo jest chętnych właśnie w Stanach Zjednoczonych, żeby wspierać hospicjum, które jest tak daleko od Stanów tak naprawdę, nie? Czy ludzie garną się do tego, żeby pomagać?
To znaczy, tak. Ja myślę, że odpowiedź polskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych przekroczyła moje oczekiwania. Imprezy, które odbywają się dla hospicjum w Wilnie i nie tylko dla hospicjum w Wilnie, również dla hospicjów w Polsce, jest ich wiele. Pola Nadziei nie są jedyną imprezą. I ludzie, przede wszystkim bardzo tutaj ważną rzeczą jest to, że ta inicjatywa i ta idea się powiodła i że hospicjum zostało otwarte. Od momentu otwarcia hospicjum zdecydowanie łatwiej jest zorganizować jakąkolwiek imprezę, która ma wspierać tą placówkę, a w tej chwili, kiedy siostra już z takim, można powiedzieć, w takim tempie buduje dział hospicjum dziecięcego, to no, tegoroczne Pola Nadziei udały się chyba najlepiej ze wszystkich, które przez te 6 lat organizowaliśmy. Chodzi o ilość osób, które wzięły udział. Ponieważ technicznie to wygląda w ten sposób, że w parafii polskiej, w której odbywa się akcja Pola Nadziei, no zawiadamiamy ludzi, że w tej parafii się odbędzie, no więc ludzie zainteresowani po prostu przychodzą do tego konkretnego kościoła w tą niedzielę. No więc biorąc pod uwagę ilość osób, która przyszła w tym roku, Pola Nadziei zorganizowaliśmy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, to było 28 kwietnia. No i dochód, który impreza przyniosła, no widać, że coraz więcej osób jest zainteresowanych, no i mam nadzieję, że w następnych latach też nam się uda te Pola Nadziei zorganizować i pomóc.
No i tego Państwu właśnie życzymy i dziękujemy Państwu za to, co robicie i że jest Pani tutaj z nami. A w studio właśnie gościliśmy panią Barbarę Pieczuro.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Właśnie zabrzmiała piosenka Ewy Szturo. Ewa, co to za piosenka?
On tak ładnie kradnie. To jest tekst Agnieszki Osieckiej.
A wracając do tematów o koncertach charytatywnych, w ten wtorek ma się odbyć koncert Poeci nie zjawiają się przypadkiem. Ewa, może wiesz coś na ten temat?
No, coś tam słyszałam, faktycznie. Tak, we wtorek w Wilnie zapraszam wszystkich serdecznie na koncert. To będzie mój solowy koncert właśnie poezji śpiewanej. Poeci nie zjawiają się przypadkiem. No i właśnie chciałabym zachęcić wszystkich, kto w jakikolwiek sposób wybiera się tutaj do Wilna, czy będzie tutaj, do kawiarni Sakwa na godzinę 19 we wtorek. Myślę, że będzie to fajna forma spędzenia czasu. W pewien sposób chciałabym przybliżyć słuchaczom poezję śpiewaną, bo nie jest to jakoś tam bardzo popularna forma muzyki. No i zabrzmią teksty, które często są dla nas bardzo dobrze znane. Nie wiemy, że to są autorzy tacy jak Agnieszka Osiecka na przykład, czy Wojciech Mlynarski. Będą też teksty trochę mniej znanych autorów, jak na przykład Roman Kolakowski. Będą przekłady na przykład tekstów z języka czeskiego na język polski, więc będzie to bardzo różnorodny repertuar. Będzie trochę jazzowo, trochę swingowo, trochę lirycznie i myślę, że każdy sobie coś tam odnajdzie w tym koncercie. W trakcie koncertu też będę chciała przedstawić Państwu te postaci właśnie autorów, których teksty zlożą się właśnie na ten koncert. Więc no myślę, że to w jakiś sposób będzie ciekawe doświadczenie dla publiczności wileńskiej, bo chyba tego rodzaju koncertów jeszcze u nas raczej nie było. Przynajmniej tak mi się wydaje. No a korzystając z okazji też chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na sobotę w Warszawie. Będzie odbywało się 10-lecie Radia Wnet, Jarmark Wnet. No i też tam wystąpię, więc możliwe, że zabrzmi właśnie też ten utwór, który przed chwilą Państwo słyszeli. I bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na ten sobotni koncert i w Wilnie tutaj we wtorek. No i na tym chciałabym już się z Państwem pożegnać. Studio Wilno dobiega końca. Byli z Państwem
Agata Antoniewicz
i Ewa Szturo. Dziękujemy i do usłyszenia.